Ano, to jest
wpada, no właśnie, to proszę czytać do końca.
Myślę, że pan minister Orzechowski wpada we własne sidła, bo myślę, że nie można...
Ale
niech pan posłucha chwilę. Nie można tego prawa absolutyzować, bo są takie obszary właśnie prawa, które dotyczą na przykład godności człowieka, życia człowieka, które jeżeli by było złe prawo, to pewnie pan by też w podobny sposób próbował protestować. Jeżeli mówimy o takim proteście obywatelskim, który jest w interesie publicznym i pokazuje złe prawo i ten protest nie dotyczy spraw osobistych, tylko spraw publicznych, to myślę, że w tej sprawie dziennikarze więcej by zrobili, gdyby spopularyzowali tą ustawę i pokazali, ilu ludzi zostanie objętych tym mechanizmem. To być może wtedy będzie większa...
Tak,
to wtedy byłaby wtedy większa refleksja, bo losy osobiste dziennikarzy, obawiam się, że nie będzie publiczność zbyt się przejmowała losami pojedynczych dziennikarzy, choćby nie wiem, jak byli wybitni. Bo jest pewna tego typu postawa też w tych doświadczeniach ostatnich, że nawet jeżeli to prawo jest złe, ale dotyczy nielicznych, to czasami ludzie po prostu mówią, a no to trochę im tam życie się uprzykrzy, ale nas to nie dotyczy. Natomiast ta ustawa dotyczy bardzo wielu ludzi i wydaje się, że w tej sprawie warto zachować jakąś taką elementarną, zdroworozsądkową postawę, bo był moment, kiedy na przykład ta ustawa obejmowała wszystkich mieszkańców wsi, ponieważ jak wybierali sołtysa, a stanowili
no tak, no
tu pan senator, naprawił tą poprawkę i to
ale
troszeczkę...
Ale protestowaliśmy, niech pan będzie naprawdę uczciwy.
Tak, ale myślę, że teraz dobrze by było pokazać zakres tej ustawy i wielu ludzi
będzie
wtedy jak
trwało przez kilkanaście
zobaczy...
lat. Jarosław Gowin.
Wreszcie
wyskarżenia przez RPO.
Okazję zgodzić się z panem ministrem Orzechowskim. Od razu powiem, to jest zła ustawa, ja głosowałem przeciwko niej, ale dopóki Trybunał Konstytucyjny jej nie zakwestionuje, a myślę, że zakwestionuje jej to szybko, to jest obowiązujące prawo. Każdy, nawet najwybitniejsi publicyści mają obowiązek, każdy ma obowiązek stosować się do jej przepisów. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że w tej ustawie jest dużo więcej, są miejsca, które są wiele bardziej kontrowersyjne niż zupełnie moim zdaniem niekontrowersyjny obowiązek składania oświadczeń. Dla mnie takim najbardziej wątpliwym, i mówię to po wielu rozmowach z historykami IPN-u, najbardziej wątpliwym zapisem tej ustawy jest obowiązek nałożony na IPN stworzenia listy współpracowników. Tego się nie da zrobić i tak naprawdę to tam będzie dochodziło do łamania praw człowieka, do naruszania godności ludzkiej. I zależałoby mi na tym, żeby dziennikarze na to położyli nacisk.
I nie ma konsekwencji. Jeszcze warto dodać, że wtedy IPN praktycznie nie ponosi konsekwencji. Osoba umieszczona na tej liście dochodzi swoich praw w sądzie i może się oczyścić oczywiście. I to jest właśnie bardzo wielki problem. Problemem jest również to, że ta ustawa tak naprawdę wnosi pewne nowe jakby sformułowania, nie definiując tych sformułowań. Dziennikarze, nie tylko dziennikarze, ale również pracownicy świata nauki mają problemy w tym, żeby tak naprawdę szczerze odpowiedzieć, bo niektórzy nawet nie pamiętają, czy spotkali się z jakimś oficerem, czy się nie spotkali. To jest
panie marszałku, pan zaczął rzeczy nie opowiadać. Podpisał zobowiązanie do współpracy i nie pamięta.
Oficer był w butach, to pamiętam.
Ale
nie chodzi o podpisanie, chodzi
o pewne
tylko deklaratywne rzeczy. Po pierwsze,
przychodził do mnie i dawał mi jakieś pieniądze.
Jest jak w rejsie, przyznajmy wszyscy,
tak,
naprawdę.
Mogę skończyć. Po pierwsze, jeszcze pamiętajmy o tym, że państwo szli jako prawica do wyborów od PiS-u Ligi Polskich Rodzin, poczynając, zakończywszy na Platformie Obywatelskiej, że sprawa lustracji zostanie uporządkowana. Dzisiaj z radością witamy te głosy, które mówią o tym, że wszystko, co zostało zrobione przez te półtora roku, to został wprowadzony wielki jeden bałagan. Dzisiaj Rzecznik Praw Obywatelskich. No jak nie wszystko, ale 700 tysięcy osób za chwilę nie wie, co z sobą zrobić.
Panie marszałku,
nie wie, jak
stało się.
Panie marszałku, ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz.
Ale dajcie skończyć. No, po drugie, Rzecznik Praw Obywatelskich dobrze, że złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, ale pamiętajmy o tym, że Sojusz Lewicy Demokratycznej chwilę po tym, jak pan prezydent podpisał tą ustawę, taki wniosek złożył i Trybunał Konstytucyjny rozpoczął już procedowanie i czekamy na rozstrzygnięcie.
Zgadzam się. Zagradzaliście przez 17 lat.
Wprowadziliście taki bałagan, to pokazuje,
jak
w tych sprawach zasadniczych społeczeństwo może czuć się przez was oszukane, bo nie przygotowaliście nawet dobrego prawa, nie przygotowaliście się dobrych rozwiązań i tyle. No, i
nie robiliście. Przepraszam, wyście...
Mamy godzinę 9.55.
Dziękuję pani Michał, zawsze w panu jest to dziennikarz.
Stary radiowiec się we mnie odezwał. I chcę powiedzieć tak, że od 9 godziny rozmawialiśmy już o gościach pani prezydentowej, aborcji i o lustracji. Ja jestem przekonany, że te trzy tematy przy dzisiejszych niedzielnych śniadaniach milionów Polaków, którzy nas słuchają, nie będą zajmowały, że tak powiem, 90% czasu. Ja myślę, że...
Myślę, że na pewno większość, ponieważ Fakt mają na śniadanie, ma taki duży nakład, dziennik Fakt, a w dzienniku Fakt pan premier Jarosław Kaczyński mówi o swojej strasznej pretensji do dziennikarzy, więc myślę, że to będzie zajmowało naszych drogich słuchaczy w tymże dzienniku, w tejże gazecie. W tym fakcie pan premier mówi tak.
Wyczuwam ironię u pani redaktor. Nie wiem, czy...
Wittstein, ja bardzo lubię pana premiera, zawsze o tym mówię. Wittstein postanowił uprawiać politykę na zasadzie wszystkim, którzy go powołali, w pysk. Ja to zniosę, inni nie. Czy rozumiem, w pysk dawał LPR-owi, w pysk dawał samoobronie, dlatego musiał odejść.
Podobnie literacka przenośnia, jak tak, o której mówiliśmy na początku. Język publiczny niekiedy wymaga tego, żeby skonstruować ekspresję własnej wypowiedzi w sposób taki, żeby oprzeć się na pewnej ilustracji.
A dlaczego Wittstein musiał odejść?
Bo był bardzo słabym dyrektorem.
Prezesem,
przepraszam. Tak,
jeszcze raz mam czytać, tak?
Tak.
Że ja to zniosę, ale inni nie.
Bronisław Wittstein...
Panie redaktor, ja w niedzielę u pani redaktor powiedziałem, że powinno to się stać i w poniedziałek to się stało. Ja sobie nie przypisuję moty sprawcze.
W niedzielę, dwa tygodnie temu, pan powiedział, że to się powinno stać i w poniedziałek się stało.
To może pan minister nam powie, jaka będzie szóstka w środę.
Nie gram w totolotko, od razu mówię.
Myślę, że łatwiej było przewidzieć Wittsteina.
Ale tu jak pan...
Przepraszam, ale tu są jeszcze ważne słowa, zacytuję pana premiera, że dziennikarze często prywatnie mówią mi różne rzeczy o tym, na przykład kto naprawdę zawinił w kwestii powołania koalicji PO-PiS, których nigdy nie powiedzą, a nie napiszą publicznie z obawy przed wypadnięciem z głównego nurtu. Jeśli ktoś chce się utrzymać na topie, musi stosować intensywną autocenzurę.
Pani redaktor, z każdym słowem pana premiera się zgadza.
Nie, ale pani redaktor, ponieważ nie każdy... ale pani redaktor, ja teraz powiem bardzo poważnie, nie każdy dziennikarz w Polsce ma taki komfort, jak Monika Olejnik, rzeczywiście bycia w pełni niezależną osobą. Bo pani taki komfort... Nie, pani taki komfort ma. Nowy prezes telewizji publicznej deklaruje, że zabiega o pani powrót do tej telewizji i tak dalej. No i ma pani komfort głoszenia i bycia absolutnie wolną w tym, co pani mówi. Tego
nie mogę pracować w telewizji publicznej, bo bracia Kaczyńscy nie przychodzą do mnie na wywiady, więc telewizja publiczna byłaby pozbawiona rządzących.
Ale ja chcę powiedzieć tak, że jeżeli ja bym nie zbywał tych słów pana premiera, ważnych słów o tym, że w Polsce istnieje coś takiego jak autocenzura u dziennikarzy, nie zbywałbym ironią, ponieważ jest to poważny problem i myślę, że ja z tym także się spotykam i muszę powiedzieć, że...
Dobrze wiemy dlaczego, skąd jest
do pióra, w takim
autocenzura.
Razie, do
jest zbytu, który dziennikarze przeszli w okresie lat 90. Ja też rozmawiam z wielu dziennikarzami, którzy mówią, jeżeli nie będziemy poprawni, mówią to nie wprost, ale mówią to między wierszami. Nie będziemy poprawni, to nie znajdziemy pracy. W TVN-ie, w Polsacie, w przeróżnych stacjach.
W Radiu Z.
W takim razie
pani redaktor Olejnik w TVN-ie znalazła pracę. No.
Pani redaktor Olejnik jest jedyna.
Jest jeszcze... Problem władza ma z mediami.
W TVN-ie wielu wspaniałych dziennikarzy, tak samo i w Polsacie, i musi się za nimi ująć. W tej chwili, bo pani minister...
Jarosław Gowin!
Tu po prostu prawa dżungli panują. Ja powiem tyle, że niezależne media to jest jedna z nielicznych rzeczy, które po 89 roku naprawdę nam się udały. To po pierwsze.
Tylko nie zdefiniowaliśmy tego.
Po drugie, ja mam pewien problem z wieloma wypowiedziami pana premiera, ponieważ on często posługuje się metodami, przepraszam, że użyję takiego określenia, insynuacyjnymi. To znaczy on mówi mniej więcej w ten sposób, gdybyście wiedzieli to, co ja wiem, to myślelibyście inaczej. I czasami te sformułowania padają pod adresem konkretnych osób, na przykład ostatnio ministra Sikorskiego. Otóż to jest metoda na dłuższą metę. Po pierwsze, całkowicie nieskuteczna, bo już chyba nikt w Polsce nie traktuje takich wypowiedzi pana premiera poważnie. Po drugie, na dłuższą metę ona bardzo psuje klimat debaty publicznej.
Ale jeżeli nawet pan premier odchodzi od poprawności politycznej, to jednak jest to osoba o bardzo silnej osobowości, która gwarantuje zmiany.
Tym bardziej, że ładna pogoda się zapowiada.
Elżbieta Jakubiak. Prognozę pogody przekazywał Michał Kamiński.
I trochę mniej kłótni życzę.
Mirosław Brzechowski, Monika Olejnika, pan Michał z dziećmi na spacer. Dziękuję bardzo.
Dokładnie tak.